Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. 20 czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś powiemy o ukrytym katolicyzmie Martina Heideggera. Ukazały się bowiem wspomnienia bratanka filozofa, który był też jego spowiednikiem. W drugiej części programu pogadanki psychologiczne księdza Stanisława Morgali, a na wstępie wiadomości watykańskie. Zapraszamy.
Posuwają się naprzód rozmowy doktrynalne między Stolicą Apostolską i zielonoświątkowcami. Dotyczą one obecnie kluczowego dla tej wspólnoty pojęcia, mianowicie charyzmatu.
Kolejna już sesja dialogu odbyła się w ubiegłym tygodniu. Obie strony doszły do porozumienia w zasadniczej kwestii, a mianowicie uznały obfitość darów, których Duch Święty udziela w sposób całkowicie wolny, oraz fakt, że zadaniem Kościoła jest rozeznawanie charyzmatów. W czasie spotkania omówiono biblijne fundamenty charyzmatów oraz dokonano ich historycznego i teologicznego przeglądu. Rozważono też spontaniczność i trwałość charyzmatów, a także rolę świeckich i duchowieństwa w tym względzie. Debata nad charyzmatami będzie długa. Już teraz określono tematy następnych dorocznych spotkań ekspertów obu wspólnot. Będą nimi kolejno rozeznawanie, uzdrowienie i proroctwo. Na zakończenie tego etapu dialogu spodziewany jest wspólny dokument Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan oraz zielonoświątkowców. Zostanie on opublikowany za 4 lata.
W wydanym obecnie komunikacie podkreślono, że celem dialogu nie jest jeszcze strukturalna jedność, lecz lepsze wzajemne poznanie i szacunek. Z radością jednak uznano, że pomimo różnic między obiema tradycjami, już teraz istnieje bardzo dużo kwestii, w których jesteśmy zgodni, czytamy w komunikacie.
Promocji przez Jana Pawła II praw człowieka poświęcone jest sympozjum w genewskiej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Miejsce i temat spotkania są nieprzypadkowe, ponieważ jak podkreśla jeden z organizatorów, arcybiskup Silvano Tomasi, Jan Paweł II był właśnie papieżem praw człowieka. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ zauważa, że wciąż trzeba pamiętać, iż w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych górę powinny brać nie opłacalność czy poprawność polityczna, ale właśnie człowiek.
Obecność Jana Pawła II pozostaje wciąż żywa. Chciał on w pewien sposób w tym świecie uczynić z Kościoła głos pozbawionych głosu, polskich robotników, ludów tubelczych czy nienarodzonych dzieci. Został przecież nazwany papieżem praw człowieka. Wychodząc od przesłania encykliki Pacem in Terris Jana XXIII i nauczania Soboru Watykańskiego II sprawił, że prawa człowieka na dobre zadomowiły się w nauczaniu społecznym Kościoła.
W genewskim spotkaniu uczestniczy m.in. ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka, podejmując temat poszanowania pracy i związków zawodowych. Z kolei ambasador Izraela Mordechaj Lewi mówi o nowym rozdziale, jaki Jan Paweł II otworzył w relacjach z Żydami.
Do końca czerwca Stolica Apostolska otrzyma raport po wizytacji w Stowarzyszeniu Apostolskim Regnum Christi, związanym ściśle z Legionistami Chrystusa. Poinformował o tym w wydanym oświadczeniu arcybiskup Valladolid Ricardo Blasquez. Do Regnum Christi należy około 65 tysięcy osób w 30 krajach. Benedykt XVI zdecydował o wizytacji stowarzyszenia 1 maja ubiegłego roku, po tym jak spotkał się z 4 wizytatorami apostolskimi Legionistów Chrystusa. Jednym z nich był arcybiskup Valladolid, który zapoznał się z sytuacją w tym zgromadzeniu, odwiedzając placówki europejskie poza Włochami. Obecnie arcybiskup Blasquez przygotowuje raport, w którym znajdą się obserwacje i sugestie pochodzące z rozmów z członkami ruchu. Jak czytamy w oświadczeniu, to do Stolicy Apostolskiej należeć będzie ocena raportu wizytatora i wyciągnięcie odpowiednich decyzji dotyczących przyszłych instrukcji i wydanie komunikatów z tym związanych.
Równolegle trwa wizytacja Zgromadzenia Legionistów Chrystusa. Pracuje już komisja ekspertów, której zadaniem jest rewizja jego konstytucji. Wizytatorzy przekonali się bowiem, iż styl życia jego założyciela, księdza Marsjala Maciela, spowodował poważne konsekwencje w życiu i strukturze legionistów do tego stopnia, że wymaga ono poważnej odnowy. stwierdzał ubiegłoroczny komunikat watykański. Światowy Dzień Uchodźcy przypomniał papież podczas wczorajszej wizyty w Republice San Marino. Jest on obchodzony dzisiaj z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych. W rozważaniu na Anioł Pański Benedykt XVI zwrócił wczoraj uwagę także na przypadające w tym roku 60-lecie konwencji genewskiej o uchodźcach. Zaapelował, by wszystkim, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swych krajów, zagwarantować przyjęcie i godne warunki życia w oczekiwaniu na możliwość dobrowolnego, bezpiecznego powrotu do ojczyzny.
W tym roku minęła też 60. rocznica powstania Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Przez tych 60 lat pomógł on wielu milionom ludzi, przypomniał w wywiadzie dla Radia Watykańskiego arcybiskup Antonio Maria Velio. Kierowana przez niego papieska Rada do spraw duszpasterstwa, migrantów i podróżujących zajmuje się również uchodźcami.
Ważnym wyzwaniem jest Afryka Północna, zwłaszcza Tunezja, Egipt i Libia. Tunezja przyjęła 500 000 ludzi, w tym prawie 300 000 Libijczyków. Egipt przyjął ich ponad 300 000, z czego blisko połowę z Libii. Libia opuściło ponad 500 000 osób. Różne kraje południowej części globu goszczą licznych uchodźców. Niektóre kraje uprzemysłowione uważają, że uchodźcy winni pozostać w rejonie północnej Afryki. Tak właśnie dzieje się w odniesieniu do Libijczyków przybywających do Europy. Tragedią jest, że ci ludzie muszą uciekać przez morze często tonącymi gruchotami i wielu traci życie. Państwa muszą gwarantować prawa uchodźców i działać zgodnie z konwencją genewską z 1951 roku. Przewiduje ona pomoc potrzebującym, przyjęcie ich i traktowanie jak swych obywateli. Come si trattano i cittadini.
Wbrew temu, co się niekiedy błędnie podaje, Martin Heidegger nigdy nie porzucił Kościoła katolickiego. Choć po przerwaniu studiów teologicznych zarzucił regularne praktyki religijne, pytanie o Boga nadawało dynamikę całemu jego życiu, nawet jeśli filozoficznie nigdy nie postawił go wprost. Słowa te czytamy w książce księdza Heinricha Heideggera Martin Heidegger, mój wujek. Ksiądz Heidegger to bratanek filozofa. W ostatnich latach życia wujek Martin właśnie w nim znalazł swego powiernika, a zarazem kierownika duchowego i spowiednika. Ponad 30 lat po jego śmierci ksiądz Heinrich zdecydował się o tym opowiedzieć włoskiemu filozofowi Pier Francesco Stagi, który na podstawie tych zwierzeń zredagował książkę, autoryzowaną i podpisaną przez samego księdza Heinricha Heideggera. Dziś trafiła ona do księgarni we Włoszech. Ksiądz Heinrich opowiada w niej m.in. o młodzieńczej wierze wujka, która sprawiła, że trafił on do nowicjatu jezuitów. Wydalenie z zakonu było dla niego wielkim zawodem. Tym niemniej na własną rękę podjął on wówczas studia teologiczne we Fryburgu. O tym, że później je przerwał i oddał się filozofii, zadecydowała choroba, a nie kryzys wiary. Z teologią nigdy się też nie rozstał, podkreśla bratanek filozofa. Przypomina on, że choć jego żona była protestantką, ślub wzięli w kościele katolickim. Martin Heidegger utrzymywał też bliskie relacje z Romanem Guardinim, zaś do grona jego studentów i wielbicieli należeli bracia Ranerowie, Karl i Hugo. Ksiądz Heinrich Heidegger ujawnia, że jego wujek z wielką uwagą śledził Sobór Watykański II. W jego przekonaniu w czasie Soboru Kościół zerwał ze swą przeszłością. Mówiąc z kolei o wierze niemieckiego filozofa, który spowiadał się u niego pod koniec życia, ksiądz Heinrich zauważa, że największe znaczenie miało dla niego ukrzyżowanie Chrystusa i nasz w nim udział.
Co w duszy piszczy? Rozważania psychologiczne księdza Stanisława Morgali. Przed mikrofonem autor.
Ukryte życie duszy. Dusza nie istnieje, twierdzą nauki kognitywne. To zła czy dobra wiadomość? To zależy. Z duszą na ramieniu zabieram się za temat, który zdecydowanie przerasta skromne łamy tej krótkiej audycji i gwoli naukowej samodyscypliny od razu prostuje. To nie dusza siedzi mi na ramieniu. tylko nieprzyjemny stan niepokoju i rozdrażnienia ogarnia mój centralny układ nerwowy, gdyż zagrożone są fundamenty mojej dotychczasowej działalności. A mam się czego bać, i jako psycholog, i jako ksiądz. Czy nauka zabije duszę? Specjaliści uspokajają. To tylko teza robocza. W psychologii, czytamy u Donalda Heba, bez względu na to, czy ktoś wierzy w istnienie duszy, czy też nie, przyjmuje się obecnie jako hipotezę roboczą, że dusza nie istnieje. Dobrze komuś mówić. Sęk w tym, że ta hipoteza się świetnie sprawdza. Współczesna nauka dowiodła, że dusza nie zdaje egzaminu w żadnej ze swoich dotychczasowych funkcji. Nie porusza ciałem, jak twierdzą religie animistyczne, ani nie jest jego formą, jak twierdził Arystoteles. Nie jest intelektem biernym, ani możnościowym, ani wolą, jak chciał święty Tomasz z Akwinu. I tak dalej. Wszystkie funkcje psychiczne, łącznie z emocjami, wolą, racjonalnym myśleniem, poczuciem własnej tożsamości, można dziś wytłumaczyć procesami zachodzącymi w mózgu. Dusza nie ma tu nic do powiedzenia, dlatego skazana została na banicję. Co prawda, nauki empiryczne nie poruszają się w sferze prawd ostatecznych, tylko naukowych hipotez, w których nigdy nic do końca raz na zawsze nie jest przesądzone. Kto twierdzi inaczej, anatema sit, to znaczy niech będzie potępiony. Marna to jednak pociecha, skoro co bardziej gorliwi zwolennicy tych hipotez nie stronią od barwnych porównań w rodzaju. 4000 lat temu ludzie wierzyli, że Ziemia jest płaska, czy też na początku XX wieku byli fizycy, którzy nie wierzyli w istnienie atomów. Wnioski oczywiście mają nasunąć się same, a tym mniej zaradnym pomogą apostołowie nowej wiary, choćby głośny oksfordzki biolog Richard Dawkins w swojej głośnej książce Bóg urojony. Jednym słowem, robi się interesująco, bo pytanie, czy nauka zabije duszę, wydaje się już czysto retoryczne. Dla wielu naukowców odpowiedź jest jednoznaczna, ale czy dla wszystkich? Psychologia, czyli o ironię losu, nauka o duszy, już dawno sobie z problemem poradziła, bo obiekt swoich zainteresowań wystawiła do wiatru i zajęła się bardziej wymiernymi i przyziemnymi sprawami, ludzkim zachowaniem, rozwojem, emocjami czy też mózgiem. Nawet nie wypada jej nazwy używać w liczbie pojedynczej, tyle namnożyło się różnych nurtów i szkół psychologicznych. Po teologach nie ma co spodziewać się natychmiastowej odpowiedzi. Ich zmaganiom z nauką będziemy się przyglądać pewnie długie lata. Ale końcowy efekt już dziś możemy przewidzieć. Presja kognitywistyki z pewnością przyczyni się znacznie do oczyszczenia pojęć teologicznych, ale ich nie unicestwi, tak jak nie zrobiły tego przewrót kopernikański czy teoria ewolucji. W teologii zresztą problemy z duszą nie są wcale niczym nowym i prawdą jest, że pojęcie to zaczęło znikać z naszej duszpasterskiej terminologii znacznie wcześniej, pod naciskiem na przykład słusznych skądinąd krytyk protestanckich biblistów. Dlatego między innymi Kongregacja Nauki Wiary w 1979 roku opublikowała list, w którym czytamy: chociaż pojęcie duszy ma w Biblii różne znaczenia, Kościół stwierdza jednak, że nie ma poważnej racji, by je odrzucić. A co więcej, uważa, że jest bezwzględnie konieczny jakiś aparat pojęciowy dla podtrzymania wiary chrześcijan. Mówiąc krótko, Kościół chce, by nadal nazywać to, co w nas duchowe i nieśmiertelne, po staremu – duszą. Przyznam, że trochę lżej mi się zrobiło na duszy. Tak jest, na duszy, a nie tylko w centralnym układzie nerwowym. I przyszła mi ochota na nieco przekory. Nic przecież tak nie wzmacnia wiary, jak prześladowania. Czas wystąpić w obronie duszy, bo choć wyrzucona z hukiem z nowoczesnych laboratoriów i pracowni naukowych, wraca ukradkiem i po cichu, gdy modlimy się w pustym kościele lub słuchamy późnym wieczorem muzyki Chopina. Przekonajcie się sami. Może nawet stworzymy wspólnie, bo dziś takie czasy, społeczny ruch na rzecz obrony duszy. Manifest spisany piórem poety Adama Zagajewskiego już mamy. W jego wierszu pod tytułem Dusza tak czytamy. Wiemy, że nie wolno ci teraz mieszkać ani w muzyce, ani w drzewach, gdy gaśnie słońce. Wiemy, a raczej tak nam powiedziano, że nie ma cię wcale, nigdzie. A jednak wciąż słyszymy twój zmęczony głos w echu i w skardze i w listach, które pisze do nas z greckiej pustyni Antygona. Nic dodać, nic ująć. Zanim jednak w słusznej sprawie wyjdziemy na ulicę, warto zrobić coś przeciwnego. Zatrzymać się, pomedytować i zająć się własną duszą. Jej życie to przecież nasze życie. Między nią a nami nie ma rozróżnień czy podziałów. To tylko język jest nieporadny w określeniu tych wewnętrznych relacji. Ale nieporadność zniknie, gdy na nowo odkryjemy to, co jest przestrzenią duszy, życie duchowe. Proszę się nie obawiać, nie będzie wcale pobożnie czy homiletycznie. W odkrywaniu życia duchowego pomoże nam bowiem filozof, a nie ksiądz. I żeby było jeszcze mniej stereotypowo, będzie to sąsiad z Zamiedzy, czeski fenomenolog Jan Patoczka. Życie duchowe w jego ujęciu związane jest z doświadczeniem problematyczności świata, które dane jest przynajmniej potencjalnie każdemu człowiekowi. Co to znaczy? Otaczający świat nas zawodzi. Narzędzia się psują, przyjaciele zdradzają, plany na przyszłość rozpadają się niczym domek z kart, a i my sami przykładamy do tego rękę przez niekonsekwencje i nieodpowiedzialność. Pośród tego negatywnego doświadczenia, od którego zwykle ludzie odwracają spojrzenie, tłumacząc sobie magicznie, że jakoś to będzie, odsłania się drastycznie odmienny obraz świata. I to jest początek i szansa na życie duchowe. Właśnie w takim momencie trzeba się zatrzymać i zadziwić. Dziwić się, tłumaczy Patoczka, oznacza niczego nie przyjmować jako oczywistość. Stanąć, zatrzymać się, nie iść dalej, nie funkcjonować. Blokada, nieprzebyta blokada. Oczywiście takie zatrzymanie nie jest ani wygodne, ani przyjemne. Nieuchronnie skazuje człowieka na nieustanny konflikt z otaczającą rzeczywistością. Ale jest to postawa znacznie uczciwsza niż poszukiwanie pewności za wszelką cenę. Pewności bowiem z możliwością opanowania naszego życia i otaczającego świata poszukuje właśnie nauka. Patoczka jednak ostrzega. To, co daje nauka, to rzeczywistość pozbawiona naprawdę wszelkiego sensu. I dlatego właśnie możemy z nią robić to, co chcemy. Trudno spór o istnienie duszy uznać za jednoznacznie rozstrzygnięty. Przeciwnie, pewnie pozostanie otwarty do końca dziejów. Będzie jednak dalej przedmiotem walki duchowej, a nie laboratoryjnych eksperymentów. Bo czy duszę da się zmierzyć lub zważyć?
Była to audycja Co w duszy piszczy. Na kolejne rozważanie ksiądz Stanisław Morgala zaprasza za tydzień.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.